Dziś odbyło się uroczyste otwarcie bazy amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Redzikowie. Jest ona pierwszą stałą instalacją Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych na terenie Polski. Budowę jej zainicjował jeszcze republikański prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush, a rozpoczęcie projektu ogłosił kolejny prezydent Stanów, Barack Obama. Oficjalnie budowa rozpoczęła się w 2016 roku, ale po drodze było wiele problemów, a co za tym idzie opóźnienia. Ma ona chronić Stany Zjednoczone i europejskich sojuszników przed pociskami balistycznymi. Porozmawiamy o tym, a przede wszystkim posłuchamy eksperta. Dziś gościmy profesora Macieja Milczanowskiego, eksperta do spraw bezpieczeństwa i terroryzmu z Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, witam państwa.
Czy da się powiedzieć laikom, a większość z nas jednak jest laikami, jak to działa? To może bardziej pytanie do wojskowych, ale być może pan będzie w stanie nam to jakoś tak obrazowo wytłumaczyć.
No jestem oficerem rezerwy, także w pewien sposób zadała to pytanie wojskowemu.
Czyli dobrze trafiła.
Tak, tak. Chociaż akurat takimi systemami w wojsku się nie zajmowałem. Byłem łącznościowcem po Zegrzu koło Warszawy. Niemniej jednak, no oczywiście ta baza, no znane są dobrze jej możliwości. Ona ma zestrzeliwać pociski balistyczne, czyli takie, które są średniego, dużego zasięgu, około 1000 kilometrów i robi to w kosmosie, czyli jakby wszelkie, czy powiedzmy poza atmosferą, czyli żadne pociski czy inne środki napadu powietrznego, jak samoloty, rakiety krótszego zasięgu, czy drony, no oczywiście nie mogły być przez nią zestrzeliwane, więc no oczywiście także cena pocisków, którymi ta baza ma operować, jest bardzo, bardzo wysoka. To są naprawdę dziesiątki milionów dolarów za jeden pocisk, więc to są ceny tak wysokie i specyfika bazy jest taka, że potencjalne zagrożenie ze strony Rosji, no bo oczywiście to bierzemy pod uwagę. Oczywiście też w jakiś sposób ona oddziałuje, bo no, jeżeli Rosja będzie wystrzeliwała pociski balistyczne, no to oczywiście ta baza może je zestrzeliwać. No ale widzimy, konflikt na Ukrainie pokazuje, że zasypywane pole walki jest bardzo wieloma środkami napadu powietrznego, no mniejszego kalibru, niżej lecącymi, więc baza ta ma pewne znaczenie militarne, dlatego że ona może być rozbudowywana do wykorzystywania innych rodzajów pocisku, innych wyrzutni i właśnie tych części stosowanych, więc ona ma potencjał militarny. No ale moim zdaniem otworzenie tej bazy, takie właśnie huczne, jakby jest sygnałem bardziej politycznym i ma pokazać, że...
Propagandowym NATO, również?
No, propagandowym, bo my budujemy środki zniechęcające Rosję do uderzenia i tutaj jedność NATO jest to tym, co najbardziej może Rosję zatrzymać w swoich zakusach imperialnych.
Bo tym bardziej, przepraszam, że wejdę w słowo, ale że ta baza w Redzikowie jest tylko jednym z elementów, które składają się na tę tarczę antyrakietową, bo to i rumuńskie miasto, i okręty Stanów Zjednoczonych stacjonujące w Hiszpanii. Także to jest część pewnej całości, prawda? Więc tutaj to też świadczy o tym zjednoczeniu współpracy, tak.
Tak, i o tym, że pewne systemy są właśnie międzynarodowe, co tym bardziej podkreśla konieczność integracji armii natowskich, ich współpracy. I no, jest to właśnie bardzo ważny sygnał, bo tak jak mówię, no, to czego co jakby dla Rosji, Rosja postrzega jako największe zagrożenie dla siebie, to jest sojusz NATO. To nie są poszczególne państwa natowskie, tylko sojusz NATO jako taki, jako całość. Dlaczego Rosja tak postrzega NATO, to już jest kwestia bardziej psychologiczna albo psychiatryczna. Natomiast Rzeczywiście jest to element odstraszania i pokazywanie spójności NATO, gotowości do działań jest absolutnie w tej chwili kluczowe, bo to jest analizowane na Kremlu, to jest rzecz, która jest podlega kalkulacjom. Im więcej takich sygnałów wysyłamy, tym większa szansa, że do takiej wojny nie dojdzie.
Ta historia tej bazy ulokowanej na Pomorzu w Polsce sięga oczywiście pewnie głębiej, ale powiedzmy, że 2016 roku, ale wówczas to zagrożenie sytuowaliśmy zupełnie z innej strony, prawda? Teraz sytuacja się zmienia i na ile właśnie tamto myślenie i to, o czym wcześniej wspominałam, no, taka seria opóźnień otwarcia tej bazy w Polsce wpływa na te właśnie, powiedzmy, nie do końca dostosowane do naszych obecnych warunków, do obecnej geopolityki. No właśnie, na to dostosowanie, na ile wpływa?
No tak, systemy obronne to jest, buduje się na przestrzeni dekad. Pewne decyzje, które dzisiaj podejmujemy, też będą finalizowane za 10-15 lat i też architektura bezpieczeństwa może się wtedy zmienić. Dlatego my musimy, ale to nie zwalnia nas z tego, żeby w tym obszarze cały czas działać. Tutaj potrzebna jest oczywiście elastyczność, żeby dostosowywać to, co już projektujemy do nowych potencjalnych zagrożeń, które się pojawiają. Te zagrożenia, które wtedy miały miejsce, one nie znikły, one wciąż są potencjalnie groźne, dlatego że nawet jeżeli postrzegamy Iran jako takie potencjalne zagrożenie, no Iran współpracuje nadal z Rosją, nadal ją wspiera. Stanowi zagrożenie dla Izraela, ciągle się odgraża też konfliktem z Europą. Jakby to zagrożenie nie znikło, tylko nasza optyka się zmieniła. My bardziej się koncentrujemy w tej chwili na konflikcie rosyjsko-ukraińskim i słusznie, bo to jest geopolitycznie nam bliższe i stanowi bezpośrednie zagrożenie, ale to nie znaczy, że tamte zagrożenia znikły. Iran nadal jest nieobliczalny, nadal ma reżim, który jest no, skrajnie brutalny wobec własnych obywateli, bardzo wojowniczy, więc jakby z jednej strony te zagrożenia nie znikły, z drugiej strony ta baza no, nie jest ukierunkowana oczywiście tylko na Iran. Jest ukierunkowana na pociski balistyczne, w które także jest wyposażona rosyjska armia, więc jak najbardziej z jednej strony oczywiście to jest architektura kiedyś na troszeczkę inny akcent tych zagrożeń projektowana, ale ona wcale nie jest bezużyteczna dzisiaj. A do tego, tak jak mówiłem, ta baza ma potencjał do rozbudowy innych środków, które będą jeszcze bardziej przydatne w razie potencjalnego konfliktu.
W tej chwili w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy i to się podkreśla także przy okazji otwarcia dzisiaj tej bazy w Redzikowie, o tym była mowa, bo to ciągle ma ten wymiar również właśnie taki, nazwijmy to, polityczny. To jest jakby takie zdanie, które ma nas przekonać, że oto jesteśmy właśnie spójni w NATO i wspólnie myślimy o niebezpieczeństwie i wspólnie je o to bezpieczeństwo walczymy. Obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce ma być dla nas gwarantem właśnie bezpieczeństwa. Na ile, może jeszcze uszczegółowię, na ile teraz wybory w Stanach Zjednoczonych, gospodarz, nowy gospodarz Białego Domu może zmienić tę sytuację?
No to tu ja bym to rozbił na dwie właśnie kwestie, bo z jednej strony, czy pierwsza kwestia to Ameryka jako no taki lider NATO państwo, które podejmuje decyzje i za tymi decyzjami w jakiś sposób NATO podąża. I pamiętamy, no było szereg takich działań, w których Amerykanie podejmowali się działać w ramach NATO i po prostu zbierali taką koalicję chętnych. Kto chciał, dołączał do takiej koalicji. Oczywiście tam się targi, ja to upraszczam w tej chwili, targi się odbywały, różne tam negocjacje, ale w uproszczeniu koalicja chętnych, czyli kto chciał się dołączał, ale decyzja jest podjęta natychmiast, natychmiast są ruchy wojsk, natychmiast są działania i po prostu kontyngenty się dołączają. Natomiast bez Stanów Zjednoczonych sytuacja, jeżeli chodzi o decyzyjność, jest zupełnie inna. Dlatego bardzo ważne jest, my w Polsce nie mieliśmy nigdy złudzeń, że NATO to tak naprawdę decyzje Stanów Zjednoczonych w dużej mierze i dla nas kluczowe są te decyzje Stanów Zjednoczonych, dlatego dla nas było zawsze ważne, żeby amerykańscy żołnierze pojawili się w Polsce, bo no wtedy ci żołnierze w razie rzeczywistego zagrożenia wojną no znajdują się w strefie konfliktu, a więc w pewien sposób Stany Zjednoczone są w konflikcie od razu. Oczywiście nigdy nie wiadomo, czy nie zostaną wycofani, czy decyzje nie zostaną zmienione, ale zdecydowanie zwiększa to prawdopodobieństwo włączenia się, zaangażowania się Amerykanów od pierwszego dnia wojny, a inaczej jest, jeżeli oni dopiero muszą zaplanować trasę przerzutu wojsk, dopiero myśleć, co wysłać, w jaki sposób, oni już tu są. Więc to jest bardzo ważne. Natomiast druga rzecz, o którą pani pyta, to zmiany w administracji amerykańskiej. I to jest pytanie w tej chwili bardzo trudne, dlatego że Trump wysyłał w kampanii wyborczej i wcześniej także bardzo wiele różnych sygnałów. Te sygnały były wewnętrznie sprzeczne, były bardzo chaotyczne. Nie było widać i nikt nie wie, czy Trump ma w tej chwili jakiś plan bardzo konkretny, czy raczej pomysły, które w jakiejś formie się zmaterializują, ale nie wiadomo w ogóle w jaką stronę. To jakby poziom niepewności jest tak duży, że to mogą być skrajnie różne kierunki polityki amerykańskiej. Nie wiedzą tego nawet republikanie, którzy często się wypowiadają i oni też mówią, że nie wiedzą, co chce zrobić Trump. Wiele osób, które popierało Trumpa, mówi, że no jest to pewien znak zapytania, ale popierają go no, ze względów wewnętrznych w Stanach Zjednoczonych, gospodarczych i tak dalej. I to jest zrozumiałe. Natomiast jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, tutaj jest bardzo dużo niepewności. W Unii Europejskiej mieliśmy przecież serię różnych narad, posiedzeń polityków europejskich, którzy planowali, co zrobić na wypadek wygrania wyborów przez Trumpa, więc pewne scenariusze Europa też sobie już przygotowywała, no i ta ewentualność się pojawiła, tak, czyli Trump wygrał rzeczywiście wybory, no i teraz czekamy na jego pierwsze decyzje, bo tak naprawdę no Trump jest osobą tak nieprzewidywalną, że dopiero po decyzjach można cokolwiek powiedzieć, w jaką stronę zmierza jego polityka. Nadal jego wypowiedzi są chaotyczne, nadal słyszymy, że chce zakończyć w jeden dzień, ale nie mówi w jaki sposób, nie mówi co zamierza zrobić. Z kim.
My nawet nie wiemy, czy rozmawiał z Putinem, czy nie rozmawiał z Putinem. Bo...
No nie wiemy, czy, ale ponoć rozmawiał z nim, jak jeszcze nie był prezydentem, jak jeszcze przed wyborami, w trakcie, kiedy był kandydatem, miał rozmawiać kilka razy i zapytany o to, powiedział, że nie odpowie na to pytanie. Wydaje mi się, że to jest trochę potwierdzenie, że rozmawiał, ale o czym rozmawiał, w jaki sposób, co obiecywał jeden drugiemu i drugi pierwszemu, no nikt tego nie wie. Więc naprawdę jest bardzo dużo znaków zapytania. Nie muszą to być scenariusze najgorsze, jakich się spodziewaliśmy przed wyborami, no ale tak naprawdę no, nic nie jest wykluczone. Tutaj jest naprawdę dużo niepewności. Wydaje mi się, że każdy, kto mówi, że wie, co zrobi Trump, to tak naprawdę no, opowiada bajki, bo wydaje mi się, że sam Trump nie do końca wie, co zrobi. Wydaje mi się, on z takiego psychologicznego punktu widzenia, on ma przekonanie, że on jak porozmawia z jednym, drugim, trzecim liderem, to on ich do wszystkiego przekona, nakłoni, bo ma taki dar przekonywania. To jest oczywiście bardzo złudne, bo w grze tych na najwyższych stopniach polityki tam jest bardzo dużo kontekstu i kulturowego i różnych doradców. Tam nigdy nie jest tak, że liderzy tak naprawdę podejmują samodzielnie decyzje. Mm-hmm. Tam jest generalicja, są wywiady, są wpływowi ludzie, szare eminencje, biznes. Tak jest w Korei Północnej, tak jest w Rosji, tak jest w Chinach. Tak jest wszędzie. To nie jest tak, że liderzy samodzielni, nawet w Stanach Zjednoczonych Trump nie jest w stanie sam o wszystkim decydować, tak jak jemu by się wydawało. Więc to jakby to, co on mówił, z jednej strony wydaje mi się, że on sam już wewnętrznie ambiwalentnie się wypowiadał, a z drugiej strony jakby ta rzeczywistość jest inna niż ta, którą on przedstawiał. Więc no, trudno coś w tej chwili już powiedzieć, natomiast wydaje mi się, że chcę być optymistycznie nastawiony, tak? I wydaje mi się, że jest tu pewne światełko nadziei, bo rzeczywiście demokraci wspierali tą Ukrainę no, w sposób taki, który ją bardzo wyczerpuje. Można było kilka razy szarpnąć i porządnie ją naprawdę tym sprzętem, o który prosiła nasycić, żeby tą ofensywę wtedy w lecie, pamiętamy, przeprowadzili naprawdę sensownie. Tak. Ale tego nie było. I kilka razy już Ukraińcy, no oni nie mogą krytykować, no bo dostają mnóstwo sprzętu, ale naprawdę były momenty, kiedy można było przeważyć tą szalę i Ukraińcy byli zdeterminowani, walczyli naprawdę z wielkim poświęceniem, no a w tej chwili to wszystko się zaczyna rozchodzić, bo to już jest kolejny rok wojny, jest ogromne zniechęcenie, wyczerpanie tą wojną. I powoli sytuacja się zmienia niekorzystnie i tu trzeba przyznać, że demokraci no jakby rzeczywiście dozowali tą pomoc, ciągle czerwone linie rysowali, jakieś ograniczenia, które były przecież absurdalne, no kompletnie absurdalne. Toczy się wojna o życie, o wolność tych ludzi. Więc wydaje się, że tutaj Trump, nie wiemy właśnie, znowu podkreślam, jakie ma plany, ale gdyby chciał doprowadzić do takiego pokoju, żeby rzeczywiście Ukraina no, zachowała swoją niezależność, no to może to być jakiś czynnik pozytywny, no ale trudno mi sobie wyobrazić w jaki sposób, bo Trump ma dźwignię na Ukrainę na pewno, wstrzymanie wsparcia, o czym sam mówi, ale jaką ma dźwignię na Rosję, no ja nie widzę takiej dźwigni w żaden sposób. Czym może zastopować Rosję, zmusić do jakiegoś w miarę sprawiedliwego pokoju? Ja po prostu nie widzę takich opcji, więc trudno jest mi tutaj jakiś optymizm, no jedynie w jakiś, nie wiem, to są jakieś mistyczne zupełnie chyba elementy, że Trump po prostu coś wymyśli i, ale no jest to
no właśnie,
rozmawiam z republikanami, dlatego no nie chcę tak jakby no chcę szukać tutaj pozytywów, ale no z logicznego punktu widzenia ciężko mi znaleźć coś racjonalnego.
Mówi pan o tej dźwigni i o tym, że sam nie widzi. Ja też pomyślałam sobie, że ciekawe, czy sam Trump zna tę dźwignię, wie, gdzie
no,
jest ta dźwignia.
On mówi, że on zna osobiście Putina, on wie, jak on myśli, on z nim rozmawiał i on z nim porozmawia i doprowadzi do pokoju. No, to jest właśnie, no to paplanie troszeczkę takie, brzydko powiem, Trumpa. Wiadomo, że no tak się polityki po prostu nie prowadzi, no ale on już tak długo w tej polityce funkcjonuje, że wydaje mi się dziwne, żeby był aż tak naiwny, żeby poważnie takie słowa mówić, więc być może coś innego się za tym kryje. No właśnie mówię, że ja troszeczkę na taki mistycyzm się tutaj zdaje, bo to jest tak absurdalne, co on mówi, że trudno mi uwierzyć, żeby to było faktycznie na poważnie traktować te jego słowa, prawda? Że on sobie porozmawia z Putinem i doprowadzi do pokoju. No jest to absurd całkowicie. No musi być jakaś fizyczna dźwignia, ekonomiczna, militarna, nie wiem, jakaś, bo tylko tak się prowadzi politykę światową, więc może coś takiego znajdzie, ale no ciężko mi naprawdę sobie wyobrazić, co by to mogło być.
Pięknie dziękuję za te wyjaśnienia, za tę rozmowę. Naszym gościem był profesor...
Niewiele wyjaśniłem.
Oj tak, jednak tak, bo w gruncie rzeczy nie tylko o ten wymiar wojskowy tutaj chodzi, a może nawet
tak,
przede wszystkim chodzi o ten wymiar polityczny, ale też
tak,
może i psychologiczny. I to
no,
też myślę
i
o...
troszkę psychiatryczny także.
Dziękuję bardzo. Profesor Maciej Bilczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa i terroryzmu z Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pięknie dziękuję.
I pozdrawiam mój rodzinny Szczecin. Bardzo zawsze chętnie z Państwem rozmawiam, bo urodziłem się w Szczecinie i z sentymentem zawsze, przynajmniej mój głos w Szczecinie się pojawia.
Miło mi gościć i pozdrawiam Rzeszów.